Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco, serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych telewidzów i słuchaczy. A w naszym studio, w ten piękny, ciepły, gorący dzień, witamy gościa, pana Jana Pietrzaka. Witamy, szczęść Boże, panie Janie.
Witam, witam.
Zastanawiałem się, jak pana przedstawiać, ale właściwie to wystarczy powiedzieć artysta polski.
Proszę bardzo, będę oponował.
Bo więcej możemy tu wymieniać teraz wszystkie te lata twórczości i tak dalej, po prostu artysta i też, bym powiedział, komentator życia społecznego w Polsce. Ta pieśń wspaniała, żeby Polska była Polską, teraz możemy powiedzieć, się spełnia. Polska jest Polską. Czy na początek zgadzamy się z tym zdaniem, panie Janie?
Jak o mnie chodzi, myślę, że staje się Polską dopiero od 15 roku, czyli 2,5 roku temu, kiedy Polska wygrała wybory. I w związku z tym ja uważam, że doszedłem jakby do celu swojego śpiewania tego utworu, ten cel, który mi przyświecał, żeby dożyć. Bardzo się starałem. Wielu ludzi wątpiło, czy my dożyjemy tego, że Polska będzie Polską. Ja wiedziałem, że dożyjemy, musimy pracować nad tym. Ja osobiście poświęciłem się, rzuciłem palenie, mniej piję alkoholu, uprawiam sporty, więcej zajmuję się zdrowiem. Jednym słowem, bo chciałem dożyć tego momentu. To tak trochę ironicznie mówię, autobiograficznie, ale mówiąc poważnie, dopiero Polska ma szansę być Polską pod tymi rządami. Poprzednie rządy III Rzeczpospolitej niestety nie spełniały tych kryteriów. Były to rządy antypolskie w gruncie rzeczy. Nie będę tu wymieniał, ile rzeczy narobili, naszkodzili, prawda? Te rządy Tuska, Komorowskiego i poprzednie, prawda? Ile naszkodzili Polsce. Ale mieli taki stosunek do tego, żeby ta Polska właściwie tak wegetowała tylko. Nie zależało im na tym, że Polska się rozwijała. Mamy pierwszy rząd, który dopiero pracuje nad tym, że Polska się rozwijała, żeby sprawy szły do przodu. I mają i kompetencje, i zapał, i siłę, żeby to zrobić. Także jestem pełen dobrych myśli.
A pana ocena, czy to było zwycięstwo społeczeństwa, czy wypadek, niektórzy mówią, przy pracy, że tak się stało? No bo mówiono, że będzie PO rządziło i rządziło.
Nie, to jednak naród dokonał tego Polski. Szanowny elektorat tego dokonał. Nie dał się stłamsić już tym razem. I ta cała masa tych krętactw, oszustw, zdrad, które nam zafundowała ekipa Tuska przez dwie kadencje, no przelała czarę goryczy, jakby można powiedzieć poetycko. I to się wydało, że już z nimi to my nic dobrego nie będziemy mieli. Więc na tym polegał ten triumf Polski. Oczywiście nie jest łatwo w czasach, kiedy rządzą media. Media nie wszystkie są propolskie u nas. Przebić się społeczeństwu ze swoimi ideami, ze swoją propozycją, ze swoim pomysłem na Polskę. No ale tym razem się udało. Także uważam, że Polska była Polską, się realizuje właśnie obecnie na naszych oczach. I mogę powiedzieć, że to jest dla mnie pewne ważne spełnienie, ważna satysfakcja, że coś takiego udało się zaproponować, bo to był najkrótszy program polityczny w 70-tych latach, jak ja to pisałem. Tak to ludzie odbierali. I później, kiedy stała się ta pieśń hymnem Solidarności, prawda, no również odbierana była emocjonalnie, niesamowicie. Wszyscy jej mówili, że to jest hymn tego czasu, tego pokolenia na pewno. Zainteresowali się tą pieśnią prezydenci amerykańscy, dwóch mnie cytowało, Ronald Reagan. I ostatnio Donald Trump, który był w Warszawie, zacytował również te słowa. Jednocześnie ta pieśń, wydaje mi się, spełniła swój obowiązek patriotyczny. Dotrwała do czasów, kiedy Polska jest już Polską.
No to jeszcze o tej pieśni, panie Janie. Czy to była taka przepowiednia właściwie śpiewana, że będzie taki czas, że Polska będzie Polską, bo wcześniej było gorzej, ale żeśmy przetrwali. Tak można tłumaczyć te zwrotki poszczególne. Jak ona w ogóle powstała? Jak to było? Siadł pan do stołu i mówi, muszę coś napisać.
Powstała w okresie pewnej goryczy, rozgoryczenia. Nie w okresie optymizmu. Bo jak byłem bardziej optymistycznie nastrojony, to raczej pisałem kawałki szydercze, satyryczne, mocniejsze, takie złośliwe. Natomiast, no to jak większość w ogóle mojej twórczości
kabaretowej. Jeszcze żyjemy, jeszcze kręci się świat.
Tak, jeszcze nie wszystkie złudzenia stracone.
Spodnie hutnika, coś tam.
Tak. No ale wracając do tamtego pytania. To były czasy lat 70., kiedy zamknęli mi kabaret, wyrzucili z wszystkich mediów. Miałem dwoje dzieci małych, żona postanowiła wyjeżdżać do Kanady, bo mieliśmy bardzo słabo z pieniędzmi, nie było z czego żyć. Ja zostałem sam, żona z dziećmi wyjechała i zupełnie nie wiedziałem, co z sobą robić. Bo też w gruncie rzeczy mówiła, że ja tam się jakoś ustawię, bo miała rodziców. tam i możliwości życia i zawód miała dobry, w komputerach pracowała.
W Kanadzie.
W związku z tym no, wychodziło na to, że ja wyjadę. Ale w takim momencie jakiejś goryczy, pewnego załamania, pomyślałem nie tylko o sobie, ale o Polsce. Kiedy ta Polska będzie Polską, trzeba było temu nadać taki sposób narracji, żeby ta piosenka była o przeszłości, bo ona jest pozornie o przeszłości, a w gruncie rzeczy jest marzeniem o wolnej Polsce. To jest taka przewrotna historia zawarta w tym utworze, prawda? I dlatego cenzura po wielu perturbacjach i po wielu zmianach, na przykład Bóg honor ojczyzna, bo to tego Boga wykreślili. Panie Janie, po co nam tutaj? To takie będzie bardziej uniwersalne. No już tak zostało i zostało. Ale były na ten temat rozmowy, awantury. No i w każdym razie piosenka przetrwała, bo zaśpiewaliśmy ją przez pół roku jedynie. Miałem taką wąską przerwę 77-78 w niegraniu. Zagrałem kabaret i krótko, bardzo szybko nas wyrzucili, ale piosenka przetrwała. Wtedy była ta rewolucja technologiczna, pojawiły się kasetowce. I ludzie siedzieli na widowni, nagrywali. No i 78 kabaret mi zamknęli, nie było gdzie śpiewać niczego, prawda? Ale wybuchła Solidarność, 80. rok. I proszę księdza, proszę ojca, co, proszę sobie wyobrazić moje zdumienie, kiedy zaczęli mi donosić ludzie z całej Polski, że puszczają w radiowęzłach fabrycznych wszędzie tę piosenkę, że te radiowęzły fabryczne huczą, że Polska, że marne nagranie. Dzwonili do mnie, czy nie mam lepszego nagrania, bo oni muszą, mają zbiórkę, mają strajk, potrzebna im ta pieśń. I raptem okazało się, że historia dogoniła jakby ten utwór, także ja ten karnawał Solidarności przeżyłem, mogę powiedzieć, na skrzydłach tej pieśni. Śpiewałem zresztą z moim kolegą, młodym przyjacielem, Jackiem Kaczmarskim, który śpiewał w moim kabarecie Niech mury runą, prawda? To jego pieśń była dla tej młodzieży, dla tych nastolatków, bo w gruncie rzeczy Solidarność zrobili młodzi ludzie, młodzi robotnicy zbuntowani. I to była dla nich pieśń buntu. Moja była bardziej, prawda, programowa, bardziej taka ogólna. No ale te dwie pieśni w sensie muzycznym stworzyły pewną ramę dla tego ruchu Solidarności. Także to jest dla mnie niesamowicie satysfakcjonujące. A później przez różne lata, no, zwłaszcza tego straszliwego stanu wojennego, koszmarnego, prawda, i te lata tego takie degrengolady tej naszej wolności, kiedy wydawało się w 89 roku, że już idziemy dobrze, że dobrze coś stanie. Potem się patrzyło, jak to wszystko się nie udaje, jak rozkradają nam Polskę, jak niszczą nasze nadzieje. No to cały czas ta pieśń wracała. No i w ten sposób dotrwaliśmy do czasu, w którym mogę powiedzieć, że jesteśmy przy dobrej nadziei, że ta pieśń wreszcie będzie zwycięska.
No bo fenomen jest tej pieśni, że Polska przetrwała nie takie rzeczy, prawda? Tak, to ta historia była w tle, a nadzieja, że kiedyś będzie ostateczny moment tej wolności. Że...
Tak jest. Cieszmy się.
A miał pan też epizod w Telewizji Polskiej wtedy. Wiem, że Krwawy Maciej, tak? Szczepański. No? Krwawy Maciej tutaj współpracę z panem w telewizji chyba przerwał.
No ja tam pracowałem rok tylko, 72-73. Na fali takiej odwilży Gierkowskiej mnie wzięli do telewizji, 72-73, jeden rok. Robiłem kilkanaście programów i wyrzucił oczywiście na mordę.
Ale już pan zrozumiał.
Przepraszam za wyrażenie.
Ale widział pan ten system już tam pewien, prawda? Zauważył.
Ja system zauważyłem wcześniej. To nie było tak, że systemu... Ja w ogóle pracując w kabarecie, w hybrydach, te pierwsze moje próby kabaretowe, zderzałem się z cenzurą ciągle. I to był szok. Ta cenzura, która wtrącała nam się do żartów, coś mi zmieniali, ciągle przychodzili na tyś ubecy, dawali jakieś uwagi, co może być, co nie. To było dla mnie zdumiewające. Ja w ogóle nie mogłem w to uwierzyć. Co oni ze mną... Pierwsze lata, później pewną świadomość zacząłem mieć. Więc chodziłem się, strasznie kłóciłem. No i okazało się, że nas wyrzucili z klubu studenckiego Hybrydy w 67 roku, mnie z kolegami, którzy to robiliśmy, Jonasz Kofta, Adam Kreszmar, autorzy, prawda, i kompozytorzy Krzysiek Paszek i Janek Raczkowski. I w tym gronie założyliśmy kabaret pod egidą. Ale wpadłem po prostu wtedy na taką myśl, że to musimy robić kabaret, bo przecież my jesteśmy strasznie ważni. Jeżeli taka wielka władza, prawda, Układ Warszawski od Łaby do Władywostoku rządzi, mają 100 tysięcy czołgów, mają bomby atomowe, boją się naszych żartów. Przysyłają na każde przedstawienie jakichś frajerów, którzy nas tutaj opisują. Piszą, wzywają. to widzisz, jak jesteśmy ważni strasznie. Więc to była dla mnie taka motywacja na przekór, bo ja w pierwszych latach tych prób kabaretowych w ogóle nie myślałem, że ja to będę robił całe życie. Ja miałem poważny zawód, ja skończyłem szkołę oficerską, radiolokacji, pracowałem w telewizorach, prawda, produkowałem pierwsze telewizory w dziale konstrukcyjnym i tak dalej. Miałem swoją pracę, w ogóle nie myślałem. Ale ta właśnie sytuacja, ten styk z cenzurą spowodował jakby szybki rozwój mojej świadomości. Zobaczyłem, że robimy coś niezwykłego, coś istotnego. I rzeczywiście, już w połowie lat 70. okazało się, że zaczęli nas rozpędzać. Tu jest taka książka, jak obaliłem komunę, tam są akta SB. Tam są akta SB na mój temat i tam z lat 70. są nieprawdopodobne donosy, prawda? To oni właśnie piszą, że ja obalam ustrój, że szkodzę Związkowi Radzieckiemu i tamtego. Lenusem zobaczyłem, że to warto robić, bo to jest walka o coś, to nie jest byle co, ten nasz kabaret, prawda? I w ten sposób to jakoś potem już uparłem się i tak to poszło dalej.
Czyli to może dla młodszego pokolenia brali teksty wystąpień artystów wcześniej, tak? Chcieli wiedzieć, co...
Naturalnie.
To wiecie, rozumiecie...
To były całe procedury. Urząd cenzuruje 5 tysięcy osób w Polsce. Były wydziały lokalne. Wszędzie cenzurowali. Jechało się z Warszawy, ocenzurowali. Jechało się do Krakowa, tam znowu cenzurowali. Ale nie, to nie był to pierwszy krok. Przychodzili na próbę. Bo musiała być próba dla cenzury, bez publiczności. Sprawdzali na tej próbie. Znowu skreślali. A potem wysyłali te teksty już zatwierdzone przez nich gdzieś do jakiegoś komitetu partyjnego, nie wiem którego, warszawskiego czy któregoś. Tam znowu sprawdzali, przychodzili z tymi, że tu trzeba skreślić, bo ten towarzysz Dziubdziała jakiś tam, czy Mańbuła wyrzucił, prawda? No tak, takie były procedury, to był koszmar robienia kabaretu. Oczywiście my ludzie wychowani w tamtym systemie myśleliśmy, że inaczej. Nie można.
Tak ma być.
Tak po prostu ma być, taki jest system i my w tym systemie musimy jakoś kombinować. Stąd w naszym kabarecie wypracowaliśmy sobie taką formułę właśnie ezopowego języka. Odwołaliśmy je do dawnych wzorów kulturowych, że trzeba mówić obok. Trzeba mówić obok. Dochodziło do zderzeń z cenzurą, kiedy cenzor dowiadywał się dopiero, jak publiczność była, o czym ten tekst jest. Bo publiczność reagowała, a on tego nie wiedział, co tam było napisane.
Czyli śmiech publiczności...
Tak. Śmiech publiczności zdradzał, że tam jest... Z czego on się śmieje? Panie Janie, tu trzeba to wyjaśnić, trzeba to zrobić. Jak ja mówiłem na przykład, jakiś przykład tam panu, jakiś premier nowy, no premier pojechał tam, gdzie premier może pojechać? No, dostał premiera, no to musiał tam pojechać, żeby się dowiedzieć, jak ma Polską rządzić. I on nie wiedział, co to znaczy tam pojechał. Gdzie? A wszyscy wiedzieli. To naturalnie. Ja to podaję taki prosty przykład, bo takich przykładów bardziej wyrafinowanych było mnóstwo, kiedy robiło się aluzje takie, kiedy to... A propos Moskwy, to jeszcze miałem bardzo zabawną historię, bo kiedyś miałem takie rozważania, jak Polska historycznie była wielkim krajem, bo miała trzy stolice kiedyś Polska. Berlin był naszą stolicą, Wiedeń był i jeszcze jedna, zapomniałem. I cenzor się zdenerwował i zaczął jej podpowiadać do stolika. Moskwa. A sam skreślił tę Moskwę. Ja to podaję to jako taki przykład anegdotyczny.
Że można krytykować w Polsce prezydenta. Też pan to jakoś mówił, prawda? Jeżeli nam się ten Reagan nie podoba. Nie?
Tak. No to walki z cenzurą to jest temat na osobne rozważanie, ale to myślę, że to nie jest istotne. Teraz cenzury formalnej nie ma, ale jest cenzura medialna. Także były takie lata, że moje piosenki tylko w Radio Maryja były puszczane przez wiele lat. Ja mówiłem o tym, że mamy jedną rozgłośnię. Rozgłośnia toruńska, Radia Wolna Europa. Jedna rozgłośnia skorzystała z wolności w Polsce, bo tak było. A wszystkie inne rozgłośnia, jest ich 200 czy ileś, mają zakaz puszczania moich utworów. Więc to pokazuje, to jak cenzura teraz działa.
To jest dzięki słuchaczom, bo słuchacze pragnęli słuchać pana piosenek. Pamiętam nieraz, szczególnie ten klimat patriotyczny za oceanem, Ameryka, prawda, Polacy, którzy wyjechali, czekali na to. Więc boję się tego pytania zadać, ale zadam.
Bez lęku, proszę.
PRL, który pan poznał, i Polska proponowana nam przez nie tak dawno, Polska liberalna, tak nazwijmy ją, prawda, która była zapoczątkowana przy okrągłym stole. Jak pan to ocenia? Co było gorsze? Gdzie było gorzej?
Nie, tutaj porównania nie ma. PRL był nieszczęściem i tragedią. To jednak to było...
Zabicie ducha.
No, komunizmu, to w ogóle nie ma porównania. Ta Polska nie jest doskonała od 89 roku, no ale jednak ma pewne cechy wolnego kraju. Jednak porównania nie ma. Natomiast sama nazwa, etykieta liberalna jest myląca. Moim po prostu tu nie ma żadnego liberalizmu. W ogóle w tym ustroju do 15 roku chodziło raczej o cechy moralne, które określały był ustroj. Bo tu nie chodzi o żadną ideologię. Chodzi o to, jak ukraść, jak oszukać, jak zdradzić, jak sobie coś załatwić, jak skorumpować, jak zniszczyć. O to chodzi tym pseudoliberałom, prawda? Nie chodziło o żadne cechy ideologiczne. Tak,
filozoficzne jakieś, prawda?
Tak, więc to, tak, taki był ustrój. Oni to nazwali by tam liberalizm. Ale to jest w ogóle, nie ma nic wspólnego z tradycyjnym czy klasycznym rozumieniem liberalizmu. Więc to był taki zgniły ustrój III Rzeczpospolitej przez jakichś niegodnych ludzi prowadzony przez te wszystkie lata. A zwłaszcza w okresie tego Tuska i Komorowskiego. To już było żałosne naprawdę. Nie dało się na to patrzeć, jak oni bezczelnie okłamywali, jak wyzyskiwali, jak niszczyli wszystko, co się dało. Historię wyrzucili Polski z liceów, prawda? Literaturę wyrzucili. No jakieś rzeczy robili z historią, z tym myśleniem historycznym. Wstydzili się polskości. Była ta propaganda wstydu była. Myśmy się mieli wstydzić swojej historii cały czas. Dlaczego?
Tłumaczyć.
Z jakich powodów tłumaczyć się? Pokazywali nas w filmach kręconych tutaj w Polsce, prawda? Polacy to zawsze antysemici, brzydcy i szczerbaci oraz pijani, prawda? Dlaczego tak było w polskim? Polski rząd to zatwierdzał, chciał tego. Niszczenie Polski trwało. Więc to z wielu różnych względów te rządy poprzednie były fatalne dla Polski. No i cała sfera gospodarcza, kiedy zależało im na tym, żeby skasować stocznie, skasować Żeranie, skasować Huty, skasować wszystko. Polacy, żeby wyjeżdżali z Polski. No ograniczyć Polskę do 15-milionowego państewka, które będzie nieważnym jakimś takim bytem w Europie, uzależnionym od sąsiadów. I to się nie udało. Polacy to wyczuli i powołali wreszcie rząd, który jest najlepszym rządem polskim w moim życiu. Tak dobrego rządu jeszcze w Polsce nie było. Robi różne błędy naturalnie. Czy tam nie wszystko może zrobić naraz, ale robi sprawy dla Polski. Są to ludzie godni szacunku wielkiego. Popieram ich z całego serca.
I te programy naprawcze, prawda, które teraz dla rodziny, te wszystkie plusy.
Ile rzeczy naprawili.
Mówi się ten, że też Cela Plus, prawda?
Cela Plus to takie też tam dodałem kiedyś w jakimś felietonie. Tak. No i bardzo się cieszę, że zamykają różnych łajdaków. Bardzo się cieszę. To jest optymistyczne. Bardzo dobrze. Nareszcie złodzieje muszą się bać. Jeżeli okradli Polskę systemem jednym, VAT-owskim, jednym systemem, przy biurkach siedząc, okradli na kilkaset miliardów, no proszę księdza, co to są niewyobrażalne rzeczy. I nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał. Widzimy na tych z Ambergold, na tych rozmowach, na tej komisji, że to są kpiny ze zdrowego rozsądku. Tyle ludzi przepytają. Policja, prokuratura, sędzia, nikt nic nie wiedział. Kradli miliony, nikt nic nie wiedział. No, proszę, to jest niemożliwe, ale to jest wierzchołek góry lodowej. Więc to, że zaczynają teraz nowe władze wyłapywać tych łajdaków różnych i sadać do więzień, to jest wspaniała wiadomość dla Polski.
A panie jeszcze, Janie, kultura polityczna, jak ją pan ocenia obecnie? Tą w Sejmie, w Senacie?
Sądząc po opozycji, to żadna, zero. Bo to nie jest żadna opozycja. Kultura polityczna powinna dotyczyć również opozycji, a nie tylko rządzących. Prawda? Opozycja zachowuje się jak stado dzikusów. No, krzyczą, wyją, machają, ryczą głównie, dadzą powiedzieć słowa. Przemawia premier państwa, mówi ważne rzeczy, a tu hołota wyje, żeby przeszkodzić. No to co to za kultura polityczna? No więc niestety opozycję mamy fatalną. Ale to tak się wyrodziła, bo ta opozycja jest ciągiem dalszym tej III Rzeczpospolitej, która była do tej pory. To taka hołota właśnie, taki styl życia prowadziła. I przeskoczyli do Sejmu, jeszcze sobie jedną partyjkę wytworzyli, tą Nowoczesną, która się teraz rozpada. I to jest stado jakichś po prostu wrzeszczących, krzyczących, niemądrych zupełnie ludzi, którzy przeszkadzają w obradach po prostu. Taki jest ich cel. Takiego Palikota kiedyś Tusk wymyślił, prawda, też żeby przeszkadzał. Żeby niszczyć polski system parlamentarny, żeby nie dawać sensownie porozmawiać. Żeby obrażać ludzi, celowo obrażali ludzi, żeby nie mogli z sobą potem kontaktu nawiązać. Jak się ludzi poobraża, personalnie, obelgami obrzuci, no to przestają rozmawiać. I właśnie o to chodzi. O to chodzi tym łajdakom teraz w Sejmie, którzy robią te awantury, pucze, prawda, rokosze totalnej opozycji. I o to chodziło Palikotowi. To tylko w pewnym skrócie pokazuję, bo to najgłośniejsze nazwiska są. Ale to takie właśnie są zjawiska społeczne w naszym parlamentaryzmie. Mam nadzieję, że to się skończy niebawem.
A media komercyjne też pomagają tam podpalać.
Pomagają jak najbardziej, tak. Bo nie są rzeczowe, nie są prawdziwe. No, prowadzą czyjeś interesy niepolskie. Na pewno już. Wdawać się głębiej nie będę, bo nie jestem upoważniony.
Panie Janie, czym jest Towarzystwo Patriotyczne? To jest fundacja. Przepraszam.
Towarzystwo Patriotyczne powołałem z żoną razem, bo to z pieniędzy rodzinnych. Także dzieci też się zgodziły, że wydamy resztę pieniędzy, jakie mamy. To był 11 rok. To był czas właśnie tragiczny.
Zupełnie. Rok po Smoleńsku.
Tak, rok po Smoleńsku. I ja tragicznie patrzyłem na to wszystko, co się dzieje. Jak bezczelnie można kłamać na temat takiej wielkiej katastrofy, na tego nieszczęścia, jaką prowadzić propagandę właśnie, jak obrażać Polaków. Także postanowiliśmy założyć prywatną fundację, Towarzystwo Patriotyczne, żeby robić imprezy patriotyczne, nagradzać ludzi godnych tego. Zaczęliśmy robić koncerty, na których wręczamy nagrodę, żeby Polska była Polską. Między innymi dostali no chociażby Jarosław Kaczyński, profesor Andrzej Nowak, nieżyjący już Antoni Krause, Marek Nowakowski, Kornel Morawiecki, wielu innych, bo takie główne nagrody laureatów tych nagród, że Polska była Polską. Ponadto robimy szereg imprez, takich jak na przykład Polonezy na 3 maja. Wymyśliliśmy taką formułę zabawy ludu Warszawy, bo było tak, że stawał Komorowski przed zamkiem, wygłaszał przemówienie do kompanii honorowej do pustego placu, a potem szli na wódkę, prawda, do pałacu. A narodowi nic się nie należy, a to naród polski nie wygrał tej konstytucji 3 maja? Dlaczego? Przecież to lud Warszawy spowodował również swoim naciskiem. To jest święto ludowe powinno być 3 maja. To jest piękne święto. Nie tylko militarne zwycięstwo mamy na swoim koncie, ale zwycięstwo ducha i intelektu. I trzeba to podkreślić. Więc sięgnęliśmy do pięknej muzycznej formy polskiej, rdzennej muzyki, do Poloneza. I taki Polonez wielotysięczny co roku 3 maja przechodzi na Placu Zamkowym. Jest wesoło, zabawnie. I to jest jedna z form działania Towarzystwa Patriotycznego. Poza tym robimy koncerty z okazji Bitwy Warszawskiej, czyli 15 sierpnia. Tytuł Zwycięstwo 1920, bo słowa zwycięstwo nie ma w naszych podręcznikach historii. Nawet jak Polacy wygrywali, to okupanci piszą nasze podręczniki do historii i nie ma słowa o zwycięstwie. Ani w wypadku I wojny światowej Polska zwyciężyła, pokonała 3 zaborców. Nie ma słowa zwycięstwo. W wypadku II wojny światowej pokonaliśmy faszyzm i komunizm. Nie ma słowa zwycięstwo. W wypadku bolszewików zrobiliśmy zwycięstwo, ale nie można postawić pomnika Bitwy Warszawskiej. Nie można w Warszawie od lat postawić pomnika Bitwy Warszawskiej. Proszę sobie wyobrazić. Przecież to jest paradoks niebywały. A mówi się, że Polska jest wolna.
Prawda? A co się działo wokół pomnika Smoleńskiego?
No to właśnie, tak. To samo, wielka awantura. I ten mały pomniczek, jakiś skromny, przecież on jest skromny, ten pomnik. Całe lata były walki o to, żeby gdzieś w Warszawie stanął i władze Warszawy nie chciały się zgodzić na żadną inną lokalizację. Wszystko utrudniali, więc jakimś wybiegiem prawnym zrobiono tak, że postawiono ten na części placu podległej państwu, rządowi, a nie tym. No ale przecież do czego to podobne? Dlaczego Polacy w swoim mieście nie mogą postawić pomnika Bitwy Warszawskiej? Nie rozumiem
to
tego.
To nie jest własność
hańby. Walczy o to od paru lat.
No właśnie. Dzisiaj 10, więc nie sposób nie zapytać o Smoleńsk, panie Janie. Nasz program będzie przez to trochę skrócony, bo jest msza święta, transmisja, ale właśnie 10 kwietnia 2010 rok. Jakie myśli panu przychodzą do dzisiaj?
No, że atakują nas, Moskale. Od razu to wiedziałem, bo jako jakiś inżynier wojskowy i to z radiolokacji miałem do czynienia z lotnictwem. Pracowałem w Wojskach Obrony Przeciwlotniczej OPLOK. Widziałem, że ten samolot się rozpadł. No, to było ewidentne, że to był wybuch. No, to nie było w ogóle dla mnie żadnego zastanowienia. 3 dni potem, 3-4 napisałem felieton. Drugie kłamstwo katyńskie. Taki felieton jest w internecie. Ukazał się tam tydzień po Smoleńsku, że to jest kłamstwo. Dlaczego było kłamstwo? Dlatego, że było od początku mówili rzeczy, których nie mogli wiedzieć. Czyli mieli wersję wypadku przygotowaną, zanim ktokolwiek ten wypadek przebadał. Więc to było takie oszustwo ewidentne dla mnie, tak zdumiewające, że się na to rząd godzi, że mamy premiera, który mówi dobrze, a prezydent mówi, państwo polskie zdało egzamin. 3 dni po takiej katastrofie. Państwo polskie zdało egzamin, mówi Komorowski. No przecież to niebywałe było.
Sławny SMS, prawda, rozsyłany.
Tak. No i właśnie, więc to wszystko się, także napisałem taki felieton, udowadniając, że kłamią od początku, czyli zawinili. I miesiąc potem chyba, czy dwa, napisałem balladę smoleńską, którą później śpiewałem na każdą rocznicę na krakowskim Przedmieściu przez te wszystkie lata. Zawsze to śpiewałem. Kiedyś właśnie Antoni Krause zobaczył to i fragment wpuścił do swojego bardzo ważnego filmu
sławnego
o Smoleńsku.
Panie Janie, wielką przyjemnością na pewno będzie rozmowa telewizów z panem teraz. Ten fragment tego programu wykorzystajmy na to, a potem już oczywiście będzie okazja w radio. Więc teraz może za chwilę jedna z piosenek wybrana mamy nagrane. I potem też naszych telewidzów, słuchaczy zapraszamy do rozmowy, do audycji z udziałem pana Jana Pietrzaka. To już zaraz po filmie. Numery telefonów, przypomnę szybciutko. Polska Północna 56 657 00 11, 56 657 00 12, 56 657 00 13 i końcówka 00 14. Zapraszamy po piosence pana Jana Pietrzaka.
Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasinomaków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźli krew w wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki i automaty, tresowane psy, nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, huczą gabinety i imperium drży. Szydzi z generałów, nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska.
Patriotyzmie z panem Janem Pietrzakiem. To też piękna pieśń, zakazane.
Dziękuję za komplement.
Piękna. A my odbieramy telefony od naszych słuchaczy, telewidzów. Bardzo prosimy. I przypomnę, że telefony będą tutaj teraz ubogacały naszą drugą część programu, a dzisiaj kończymy go niestety o 19, bo transmisja mszy świętej z Bazyliki w Warszawie, więc nieco wcześniej. Telefony, jeżeli będą, to zaraz prosimy. Natomiast jeszcze chcę wrócić, panie, do jednej sprawy. Otóż no też naciski Brukseli, prawda? Jak pan widzi tę relację Unia Europejska, a Polska w tej Unii?
No, To jest bardzo skomplikowany węzeł problemu, który bardzo mądrzy ludzie powinni rozwikływać, tak żeby ten pobyt w Unii wyszedł nam na korzyść. No przecież o to chodziło. Wstępowała Polska do Unii z nadzieją i z wielką wiarą, że to się poprawią nasze stosunki i relacje. I w pewnym sensie to zostało wykonane. Niestety tam się pojawili ludzie, no powiedzmy z ekipy Tuska szeroko pojętej, którzy zaczęli szkodzić nam. Nie wiem dlaczego. Takie widocznie mieli przykazanie. I ta Unia Europejska przestała być takim przyjaznym tworem, tylko stała się biurokratycznym, jakimś biurem politycznym, jak kiedyś było w Moskwie, prawda, które nam wyznacza, grozi palcem, jakiś frajer tam przyjeżdża, prawda, jakiś Timmermans czy inny Verhofstadt, prawda, grozi, jakieś warunki nam stawia. Z jakiego powodu? Kto go do tego upoważnił, żeby Polsce grozić? To jest nieznośne. Jednym słowem pogorszyły się relacje, ale to jest świadoma robota tej totalnej opozycji, która wyraźnie powiedziała...
Grecja taka.
Która wyraźnie powiedziała, że będą walczyć przy pomocy ulicy i za granicą z obecnym rządem. Czyli Polska ich nie interesuje. Interesuje ich tylko, żeby dowalić rządowi polskiemu. Więc to na tym polega. I oni między innymi, no tak jak Targowica przed wiekami, szukają kontaktów w Europie. Podpisują czy przegłosowują jakieś ustawy czy jakieś uchwały. Polscy posłowie. Antypolskie zdecydowanie.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, Telewizja Trwam, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Przemysław Brzozowski z Ornety. Ja na początku chciałem panu Janowi serdecznie podziękować za jego twórczość, że tak podtrzymuje ducha polskości. Ja kiedyś miałem przygodę z Radiem Maryja i miałem okazję zaśpiewać Jest takie miejsce wśród wielu wzgórz. Bardzo wielkie wrażenie zrobiła na mnie ta piosenka, że Polska jest tą rzeczywiście ojczyzną naszą piękną. Dlatego jeszcze raz, panie Janie, bardzo serdeczne Bóg zapłać za pana twórczość i dzięki, za to, że tak broni pan polskości.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo, pan Przemysław z Ornety. No właśnie, broni pan polskości, panie Janie, śpiewając i nie tylko.
No, wydaje mi się, że... Wielu ludzi broni polskości, każdy na swój sposób. Akurat mój sposób jest bardziej widoczny, bo śpiewam, prawda? Wydaje mi się, że Polaków czujących po polsku jest dostatecznie wielu, żebyśmy wszystkie wraże moce poskrobili, które nam przeszkadzają.
Jeżeli jest telefon, to prosimy. A tutaj jeszcze zapytam, bo w tej książce Z PRL-u do Polski, 80-tka pana Janka, jest ten fragment spotkania z Ronaldem Reaganem. Co wtedy mówił prezydent Reagan?
Prezydent? No to była krótka bardzo rozmowa, audiencje u prezydenta nie są długie, no ale to tam taka krótka rozmowa o tym, co się dzieje. Ja to żartobliwie opowiadałem, zapytał mnie, jak wygląda obecnie Polska. Ja powiedziałem, że jest jak rzodkiewka z wierzchu czerwona w środku biała. On powiedział, jak pojadę do Moskwy, powtórzę to tym burakom. Więc to tak relacjonowałem tę rozmowę. Ona była trochę dłuższa, 10 minut, trwała z 15. Przez tłumaczę, bo mój angielski jest trochę za słaby, żeby z prezydentem gadać, ale przez tłumaczę, jak się porozmawiali, wypytywał mnie, dostał ode mnie taką wyrytą właśnie na tablicy metalowej, tak, na brązie, ten tekst, że Polska była Polską i ten tekst, który on cytował. On z tego zrobił program Let Poland be Poland, z tego zrobił wielki program show, który cały świat widział, 200 milionów ludzi obejrzało ten program, sławiący Polskę w 82 roku w stanie wojennym. Obecnie ta tablica, którą dostał ode mnie prezydent, jest w jego bibliotece gdzieś w Kalifornii, bo taką po sobie zostawił bibliotekę Reagana i tam można to oglądać. Taki miałem kontakt z prezydentem Reaganem.
Potem spotkał się z Gorbaczowem, może to też wpłynęło.
Być może. I komunizm... powiedzieć jakiś żart od razu o Gorbaczowie, bo on mówił żarty Reagan Gorbaczowowi. Można powiedzieć żart jeden?
Można, oczywiście.
Można, bo to taki żarcik był... To jest autentyczne, opisane przez dziennikarzy. Powitał Gorbaczowa, tam panie przewodniczący czy prezydencie. A ja pan na początek powiem wiadomość z Moskwy, bo to było w momencie, kiedy ta prohibicja taka była zarządzona przez Gorbaczowa. Stoi kolejka po wódkę, wielka, olbrzymia, dwóch mężczyzn, kolegów przesmykają się. Jeden mówi, ja nie wytrzymałem, pójdę, zamorduję tego Gorbaczowa. Co on nam zrobił? No my idź. Po godzinie wraca tamten. No i co? Skasowałeś go? Nie, bo tam jeszcze dłuższa kolejka. Taki żart powiedział autentycznie prezydent Reagan Gorbaczowowi, zanim zaczął rozmowy. Więc patrzmy, jak go potrafił rozmiękczyć.
Dobrze, mamy telefony. Bardzo prosimy, słuchamy. Halo, śmiało, głośno prosimy.
Halo.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus. Na wieki wieków.
Jestem już na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Kto i skąd?
Ryszard z Bawarii. No przede wszystkim witam i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jesteście wspaniali, telewizja TVN. To jest dzieło nie tylko Polaków i Kościoła polskiego, bo to, co robi ojciec dyrektor, ojciec Rydzyk, że skupia tak wielu ciekawych ludzi, to jest wielkie, bo nam właśnie tym ludziom za granicą, tym tak zwanym polonusom, dodaje to po prostu odwagi i skrzydeł. A tu przede wszystkim chcę powiedzieć panu Janowi, że w tych czasach, kiedy ja też pisałem swoje teksty w latach 68-70, był taki grudzień 70 właśnie u nas na Wybrzeżu w Gdańsku, w którym brałem udział i właśnie też taki tekst powstał po prostu wtedy, kiedy zostałem za granicą, konkretnie w Niemczech, w Kilonii, to pana piosenka, aby Polska była Polską, nam się przydawała jako taki podnośnik naszej wiary, że ta Polska rzeczywiście będzie Polską, tak jak dzisiaj. I dlatego, panie Janie, życzę dużo, dużo zdrowia, abyśmy się spotkali w tych lepszych czasach i dobrą lampkę wina wypili, a przede wszystkim dalej wspaniałych tekstów. Ja, pisząc swoją książkę, w której zawieram wiele ciekawych takich spraw już pewnych i sprawdzonych, to jedynie chcę panu powiedzieć, że pan miał rację z tą katastrofą smoleńską. To wszystko. Ściskam. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Serdecznie dzięki.
Dziękuję. Pan Ryszard z Bawarii. No właśnie. Tak jak mówiłem, ku pokrzepieniu serc te pieśni pana
Myślę,
Jana.
Myślę, że w jakimś sensie tak. No na pewno.
No i ten felieton drugi Katyń, co pan Ryszard. Trzeba go odszukać.
Tak, tak. Można znaleźć, można odsłuchać. To wszystko jest.
Czyli pierwsze pana myśli, kiedy padła informacja rano, 10, że no, samolot...
To był szok. No, pierwsze myśli, to jak zwykle w takiej katastrofie jest szok,
co się
płacz.
Dzieje,
co się dzieje, Boże, co to będzie, prawda? Zdarzało się, Ruscy nas znowu atakują w sposób... No, znamy, mamy to sąsiedztwo setki lat, więc wiemy, jakich metod się chwytają, ale... A potem przyszły te większe informacje, tak jak mówiłem. Po dwóch, trzech dniach widziałem, że kłamią. No.
Przypadków nie ma. Tak. Jest telefon następny. Bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja Trwam. Słuchamy, kto jest z nami? Śmiało prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus zawsze, dziewica. Przepraszam, Maryja Boska.
Matka, no. Jezus tak, Jezus i Maryja zawsze, dziewica. Nasze tutaj przywitanie,
tak,
zawołanie.
Przez nerwy, bo nigdy nie dzwoniłem na antenie. Ja chciałem tylko pogratulować, bo w moim otoczeniu jest wielu antypolaków i zawsze Telewizja Trwam daje mi otuchy i często oglądam. I chciałem podziękować po prostu.
Pan Wojciech z Wołomina.
Bardzo dziękujemy.
No właśnie, jak z tymi antypolakami jest, jak pan...
To... No są w Polsce, no. Nie ulega wątpliwości. No.
Widać... Co ich podkarmia, że tak powiem, do tego ich postawy?
I pieniądze cudze. Nie wiem, nie znam innych motywów. To raczej chodzi, to są jakieś zgromadzenia, jakieś ludzie, jakieś szajki, jakieś koterie, które są uzależnieni od cudzych pieniędzy. No mówiło się i urgieltnicy kiedyś w czasach rozbiorowych o takich ludziach, prawda? Był taki Sejm w Grodnie, że caryca miała w kieszeni 3/4 posłów, bo im płaciła pensję, prawda? Więc w Polsce też jest takie zjawisko. No są opłacani przez kogo innego ludzie, przez jakichś bankierów bogatych, prawda, z Zachodu, którzy marzą o tym, żeby rozbić narodowe państwa. Bo jest taka teoria, że narodowe państwa szkodzą bardzo im. Nie wiem dlaczego. Wymyślili w swoich chorych wyobraźniach. Tak jak teraz przewodniczący Komisji Europejskiej, w końcu no nasz szef jakby europejski, prawda, składał cześć Marksowi. Ale to jest to samo zjawisko.
Pomnik z Chin przyszedł, pięciometrowy.
No przecież to jest coś niebywałego, coś niebywałego. Marksowi, dzięki którego ideologii miliony ludzi zginęło na świecie, prawda? Więc no, to pokazuje skalę zjawiska, ale teraz też są tacy ludzie. I oni mają w Polsce swoje środowiska, swoich przekupionych ludzi, przekupionych nie zawsze finansowo, czasami innymi metodami, prawda? Którzy z Polską walczą, bo nienawidzą polskości, naszego ducha, naszego bohaterstwa, nie chcą stawiać naszych pomników, nie chcą słuchać naszej historii, nie chcą kręcić filmów o polskich bohaterach, nie chcą, nie lubią polskości po prostu, a tu się znaleźli przypadkowo, no i tak kombinują, co by tu z nami zrobić.
Jeszcze jeden telefon i potem chyba pieśń na zakończenie, piosenka pana Jana i będziemy już się żegnać. Bardzo prosimy, słuchamy. Halo, halo, śmiało.
Halo?
Tak, proszę bardzo, kto jest z nami?
Jestem na antenie?
Tak, jest.
Piotr.
Słuchamy pana Piotra.
Panie Janie, ojcze, ja bym chciał, mam 49 lat, powiedzieć, że mam, no, troszkę mam problem z panem Janem, ale po tym, co ostatnio robi, jak mówi, w moim wieku, uważam, że ma rację. I myślę, że on będzie wiedział, o co chodzi.
Pan Piotr.
Jeśli wiele jest złych słów na temat pana Jana, ale powiem panu, że niech działa tak dalej. Niech daje rady. Bo Polska Południowa trzyma do niego kciuki.
Panie Piotrze, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Pewno, że jest wiele złych słów, zresztą nawet książka jest o tym, że pan Jan był inwigilowany nawet przez kolegów najbliższych niestety czasem i współpracownicy to byli, no ale pan nie chce tej historii tak, prawda?
Ale tym... teraz ci sami ludzie piszą na mnie w internecie, takie brednie jest stworzone, bo teraz strefą wolności rzeczywiście jest internet. Tak, więc można napisać każde głupstwo i każde chamstwo i to jest niekaralne, niesprawdzalne, więc właśnie legendę mi robią straszno. Ja wrogów się dorobiłem fantastycznych, mogę powiedzieć, na to nie narzekam. I oczywiście niektórzy ludzie mają do mnie jakieś tam zarzuty czy coś, słucham, o co im chodzi. W ogóle nie wiem, a się okazuje, gdzieś przeczytali w internecie na mój temat jakieś świństwa. Więc proszę mnie oceniać po mojej twórczości, po tym, co dociera do ludzi. Ja 60 blisko lat występuję, wszystko jest sprawdzalne, wszystko jest w jakichś tekstach, jak w internatach, wszystko to jest sprawdzalne. Mój życiorys jest prześwietlony 100 razy, a zlustrowany zostałem dwukrotnie, bo raz jako kandydat na prezydenta podlegałem silnej ilustracji bardzo. A raz jako z Korwinem Mikke kiedyś startowałem do parlamentu, tak jakoś taki był moment, też mnie zilustrowali. Więc, bo tutaj pan mówi, że ma jakieś zastrzeżenia, źle mówią o mnie. Naturalnie, że tak. Różne rzeczy o mnie mówią moi wrogowie. I mają prawo, bo ja o nich mówię jeszcze gorsze.
Oczywiście. Drodzy państwo, na zakończenie spotkania pierwszego teledysk, piosenka, a my zapraszamy na spotkanie z panem Janem Pietrzakiem o 21.30. Polska jest już Polską. Zapraszamy gorąco, dziękujemy za telefony i dziękujemy panu Janowi za tę część pierwszą.
Dziękuję serdecznie, dziękuję. Z głębi ziejów, z krain mrocznych, puszcz odwiecznych, pól i stepów, nasz rodowód, nasz początek, hen od Piasta, Kraka, Lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany rozsypywał nas po kątach, kiedy obce wiatry gnały, obce orły na proporcach. Przy ogniskach wybuchała niezmożona nuta swojska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
Zrzucał uczeń portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły, opatrywał w ust trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska była.